Prawda o tym, że cały Kościół jest ludem kapłańskim, nie jest dzisiaj, przynajmniej w języku teologicznym, niczym nowym. Przypomniał ją Sobór Watykański II i rozwinęła teologia posoborowa. Pozostaje jednak pytanie, czy dokonała się w nas właściwa recepcja tej nauki zakorzenionej w Piśmie Świętym i udokumentowanej w tradycji. Wystarczy bowiem posłuchać dyskusji o Kościele i kapłaństwie prowadzonych w środkach społecznego przekazu, by przekonać się, że dla wielu ludzi Kościół to wciąż tylko duchowni. Myślenia, zwłaszcza działanie w duchu kapłaństwa wspólnego, pojmowanego jako składanie siebie w ofierze, nie zawsze jest oczywistością. Podejmując problem składanie siebie w ofierze realizacją kapłaństwa powszechnego, muszę zaraz na wstępie zaznaczyć, że nie jest moim zamiarem wszechstronne wyczerpanie tematu. Ograniczę się do czterech powiązanych ze sobą kwestii, jakimi są kapłaństwo Nowego Przymierza na przestrzeni wieków, nowość kapłaństwa Jezusa Chrystusa, udział wszystkich ochrzczonych w kapłaństwie Jezusa Chrystusa i wreszcie relacje zachodzące między kapłaństwem powszechnym i kapłaństwem ministerialnym. Punkt pierwszy, kapłaństwo nowego przymierza na przestrzeni wieków. Pierwsi chrześcijanie nie znali podziału na kapłanów i świeckich. Nazywali siebie uczniami, braćmi i świętymi. Na Eucharystię gromadzili się początkowo w prywatnych domach. Czynili to w sobotni wieczór lub w niedzielę przed świtem. Byli głęboko przekonani, że przez chrzest i namaszczenie Duchem Świętym uczestniczą w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Dopóki było ich niewielu, w jednej miejscowości tworzyli kościół domowy, na czele którego stał ustanowiony przez założyciela, zwykle któregoś z apostołów, starszy, zwany również episkopos, co po grecku oznacza opiekuna, strażnika czy dozorcy. To on sprawował pieczę nad całą lokalną wspólnotą. Do jego obowiązków należało przewodniczenie Eucharystii i odpowiednie przygotowanie katechumenów do przyjęcia chrztu. Jednak już na początku II wieku w listach świętego Ignacego Antiocheńskiego spotykamy wyraźne rozróżnienie na biskupa i podległych mu prezbiterów oraz diakonów. Początkowo prezbiterzy nie mieli prawa samodzielnie celebrować Eucharystii. Przewodniczącym Eucharystii był biskup, a jego posługa potwierdzała kapłaństwo wszystkich ochrzczonych. Takie pojmowanie kapłaństwa trwało do czasu, gdy biskupi zaczęli zezwalać prezbiterom na samodzielne przewodniczenie Eucharystii w ich zastępstwie. Od IV wieku, po tak zwanym edykcie mediolańskim, zachodzi wiele zmian w życiu wspólnoty Kościoła. Coraz mocniej podkreślana jest różnica między duchownymi a wiernymi świeckimi, choć nadal mówi się o jednym zgromadzeniu i o tym, że każdy ma w nim swoją funkcję do spełnienia. Tak opisuje tę nową sytuację polski patrolog Henryk Pietras. Kiedy miejsca spotkań chrześcijan coraz bardziej zaczęły przypominać świątynie, ściśle biorąc coś między świątynią jerozolimską a świątyniami pogańskimi i bazylikami cywilnymi, kiedy stół, przy którym spotykano się, by razem jeść i pić, dziękując Bogu za Jezusa Chrystusa, czyli na Eucharystii, zaczął coraz bardziej przypominać ołtarz. Ci, których do tej pory nazywano po prostu odpowiedzialnymi nadzorcami lub starszymi, zostali kapłanami. Wtedy też zaczyna się mówić o Eucharystii jako ofierze częściej niż jako o posiłku. I pojawia się fenomen coraz rzadszego przystępowania do komunii. Coraz mniej się też odtąd mówi o kapłaństwie ochrzczonym, tak ważnym dla chrześcijan do III wieku. Za utożsamieniem chrześcijańskiego ministra i kapłana poszło śladem syryjskiej praktyki również zastosowanie do niego starotestamentalnych przepisów o czystości rytualnej, co wpłynęło na rozpowszechnienie się celibatu, używanie szat liturgicznych zgodnie z przepisami Księgi Kapłańskiej i coraz większe oddalenie kleru od plebsu. W następstwie udzielania chrztu dzieciom i zaniku instytucji katechumenatu chrześcijaństwo stało się religią masową. Odtąd zasadnicza linia podziału przebiegała już nie pomiędzy chrześcijanami i poganami, ale pomiędzy duchownymi i świeckimi. Laik zaczął być postrzegany jako nieduchowny, czyli ktoś niepiastujący urzędu. Odpowiedzialność za Kościół spoczywała wyłącznie na przedstawicielach hierarchii, a rola pozostałych członków ludu Bożego ograniczała się do słuchania i posłuszeństwa duchownym. Ponadto życie w celibacie postrzegano jako wyższy stopień chrześcijańskiej doskonałości. W tej sytuacji prawdziwym naśladowcą Chrystusa mógł zostać tylko duchowny i mnich. Świecki uznawany był za chrześcijanina w takim stopniu, w jakim upodabniał się do duchownych. Paradoksalnie do ponownego odkrycia kapłaństwa ochrzczonych przyczynił się Marcin Luter, który na podstawie pierwszego listu świętego Piotra próbował udowodnić, że wszyscy ochrzczeni są kapłanami i mają te same uprawnienia w stosunku do Słowa Bożego i sakramentów. Natomiast biskupi i prezbiterzy nie posiadają, zdaniem Lutra, żadnej szczególnej władzy w Kościele, ani żadnych przywilejów, oprócz tych, jakie im przyznają wierni. Reakcją Soboru Trydenckiego na postulaty reformatorów było m.in. odrzucenie tez głoszących, że wszyscy chrześcijanie bez różnicy są kapłanami Nowego Testamentu i wszyscy są obdarzeni tą samą władzą duchową. Zaowocowało to swoistym odsunięciem chrześcijan świeckich na obrzeża Kościoła. Taki stan utrzymywał się właściwie aż do XIX wieku. Gruntowna odnowa eklezjologii, a wraz z nią teologii kapłaństwa i laikatu przyszła dopiero z obradami Soboru Watykańskiego II. Ojcowie Soborowi, powracając do źródeł biblijnych i patrystycznych, potwierdzili przekonanie pierwotnego Kościoła, że nikt z ludzi nie może być kapłanem w tym samym znaczeniu, co Jezus Chrystus. Jego kapłaństwo jest jedyne, niepowtarzalne i trwa na wieki. Gdziekolwiek w dokumentach soborowych jest mowa o kapłaństwie biskupów, ich pomocników prezbiterów oraz kapłaństwie ochrzczonych, zawsze te rodzaje kapłaństwa ujmowane są w związku z kapłaństwem Chrystusa, jako w istocie od Niego pochodzące i Jemu przyporządkowane. Jeżeli kapłaństwo Nowego Przymierza jest uczestnictwem w kapłaństwie Chrystusa, to chcąc we właściwym świetle przedstawić kapłaństwo ochrzczonych, najpierw trzeba zrozumieć, na czym polega nowość kapłaństwa Chrystusa w stosunku do kapłaństwa Starego Przymierza. Punkt drugi, nowość kapłaństwa Jezusa Chrystusa. Oprócz listu do Hebrajczyków, żadne z pism Nowego Testamentu nie nazywa Jezusa terminem hiereus, czyli kapłan. Wyjaśnienie tego zjawiska jest dość proste. W świetle przepisów Starego Testamentu nic nie upoważniało, aby przyznać Jezusowi kapłańską godność, ani Jego pochodzenie, ani prowadzona działalność, a tym bardziej śmierć na krzyżu. Jezus pochodził z pokolenia Judy, a jedynie przynależność do rodu Aarona dawała udział w kapłaństwie lewickim, które było dziedziczone i nie przechodziło na członków innych pokoleń. Z tego względu w czasie ziemskiego życia Jezus nie wykonywał funkcji zastrzeżonych kapłanom, ani też nie nazywał sam siebie kapłanem. Swoim zachowaniem bardziej przypominał proroka niż kapłana. Na wzór proroków nauczał, czynił cuda i piętnował religijny formalizm faryzeuszy, kapłanów i uczonych w prawie. W piśmie podkreślał, że ważniejsze jest miłosierdzie niż składanie ofiar. Wobec tego nasuwa się pytanie, dlaczego list do Hebrajczyków przyznaje Jezusowi kapłańską godność oraz tytuły kapłana i arcykapłana? Odpowiedzi należy szukać w nowym sposobie rozumienia kapłaństwa i ofiary Chrystusa. W Starym Testamencie kapłan był zobowiązany do wielokrotnego składania ofiar za siebie i za lud. Surowe przepisy dotyczące kultu oraz namaszczenie, które napełniało go świętością, wymagały od niego separowania się od ludzi. Najwyższemu kapłanowi nie wolno było na przykład zbliżyć się do zmarłego ojca czy matki, gdyż mając kontakt ze śmiercią stawał się nieczysty i nie mógłby sprawować kultu. Natomiast autor listu do Hebrajczyków przedstawia zupełnie nową koncepcję kapłaństwa Chrystusa. Dostrzega w Jezusie kapłana nowego i wiecznego przymierza, który pod każdym względem upodobnił się do braci. To upodobnienie nie polegało jedynie na przyjęciu przez Syna Bożego ludzkiej natury. Chrystus zjednoczył się z ludźmi również w cierpieniu i śmierci. Czym sam cierpiał, będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. Taka wizja kapłaństwa jest całkowicie inna od starotestamentalnej. Zamiast rytualnego oddzielenia od grzeszników, Chrystus stał się z nimi solidarny. Zamiast wyniesienia nad innych, uniżył samego siebie. Zamiast unikać kontaktu ze śmiercią, dobrowolnie przyjął cierpienie i śmierć. Wszelkie formy kapłaństwa przed przyjściem Jezusa, zauważa biskup Kiernikowski, polegały na składaniu ofiar spoza życia człowieka, co nie naprawiało relacji między Bogiem a człowiekiem, a było tylko pewnym odkładaniem problemu pojednania człowieka z Bogiem. Dopiero ofiara Chrystusa, który nie szukał zastępczej ofiary, ale złożył na ołtarzu krzyża samego siebie, usunęła istniejący podział między Bogiem a żertwą ofiarną i ofiarnikiem, między kultem składanym Bogu a życiem człowieka, a także między kapłanem a ludem. Kapłańska ofiara Chrystusa jest do naszej dyspozycji. Przez krew Chrystusa przelaną na krzyżu jesteśmy ludem kapłańskim i w jednym duchu mamy przystęp do Boga Ojca. Punkt trzeci. Udział wszystkich ochrzczonych w kapłaństwie Chrystusa. Nowy Testament dwukrotnie mówi o kapłaństwie powszechnym ludu Nowego Przymierza, mianowicie w drugim rozdziale pierwszego listu świętego Piotra Apostoła, jak również przy pozdrowieniu siedmiu kościołów na początku Apokalipsy świętego Jana. Wyrażenie kapłaństwo powszechne, hierateuma, użyte w tych tekstach nawiązuje do przymierza zawartego na górze Synaj. Na mocy tego przymierza lud Izraela otrzymał obietnicę. Jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów. będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Godność kapłańska Izraela została tu przedstawiona na wzór misji, jaką pokolenie Lewiego spełniało wobec pozostałych pokoleń. Zawarcie tego przymierza, jak uczy biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski, było swoistym kompromisem ze strony Pana Boga, ponieważ znał człowieka i wiedział, że nie potrafi on w pełni wywiązać się z tych zobowiązań, że okaże się niewierny i że ostatecznie w oparciu o otrzymane prawo i zawarte przymierze obróci się przeciw samemu Bogu. W świetle Nowego Testamentu widzimy, że lud Izraela był dla Boga szczególną własnością ze względu na Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Chrześcijanie przez chrzest dostępują przywilejów ludu Bożego. Godność, moc i władza kapłańska Chrystusa rozlewa się na wszystkie członki Jego ciała, którym jest Kościół. Jak uczy soborowy dekret Presbyterorum Ordinis, nie ma więc członka, który nie miałby udziału w posłannictwie całego ciała, lecz każdy powinien uznać w swoim sercu Jezusa za świętego i duchem proroctwa dawać świadectwo o Nim. Udział ludu Nowego Przymierza w kapłaństwie Chrystusa dokonuje się przez sakramenty chrztu i bierzmowania. Przez chrzest człowiek zostaje wszczepiony w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, stając się nowym stworzeniem. Chrzest jest bramą, która wprowadza nas do wspólnoty Kościoła. Jest to zarazem początek tej postawy, jaką Chrystus kapłan zajmował wobec Ojca. Natomiast dzięki bierzmowaniu chrześcijanin jeszcze głębiej wchodzi w poznanie tajemnicy paschalnej Chrystusa i otrzymuje moc Ducha Świętego, uzdalniającą go do mężnego wyznawania wiary. Obydwa sakramenty wyciskają w sercu przyjmującego niezatarty charakter, duchowe znamie, które z jednej strony wskazuje na przynależność człowieka do Boga, z drugiej zaś określa konkretne zadania we wspólnocie Kościoła. Dlatego ochrzczeni i bierzmowani swoją godność kapłańską manifestują przez wiarę i świadectwo chrześcijańskiego życia. Dokonuje się to nie w sposób teoretyczny i deklaratywny, ale praktycznie, kosztem własnego życia, przez modlitwę, liturgię, umiejętność przyjmowania niesprawiedliwości, a nade wszystko miłość nieprzyjaciół. Kiedy chrześcijanin, zauważa biskup Kiernikowski, przebacza, znosi udręczenia, niesie pomoc drugiemu, modli się za prześladowców, miłuje nieprzyjaciół, układa swoje życie małżeńskie zgodnie z tym, co otrzymał w chrzcie, to tam jest Chrystus, który w nim to spełnia. Jest to urzeczywistnianie kapłaństwa powszechnego, które realizuje wspólnotę i czyni ją aktywną wobec świata. Każdy chrześcijanin i cały lud i cały Kościół jest ludem kapłańskim, królewskim i prorockim. Lud Nowego Przymierza wraz z Chrystusem ofiaruje Bogu siebie i cały świat. Wszyscy ochrzczeni są kapłanami nie jako jednostki, ale we wspólnocie Kościoła. Przez sakramenty chrztu i bierzmowania zostali uzdolnieni, by głosić wielkie dzieła Boże i składać duchowe ofiary miłe Bogu przez Jezusa Chrystusa. Wierni świeccy nie pośredniczą jednak między ludźmi a Bogiem w sposób sakramentalny, in persona Christi, ale mają udział w kapłaństwie wspólnym i mogą pełnić wszystkie funkcje z nim związane. W tym duchu sprawują oni liturgię życia chrześcijańskiego, dopełniając sakramentalną ofiarę Kościoła przez swoje cierpienia, pracę i wydanie siebie Bogu Ojcu za zbawienie świata. Nie czynią tego sami własną mocą i we własnym imieniu, ale wraz z całym Kościołem pod przewodnictwem wyświęconych kapłanów. Wprawdzie ofiara Chrystusa, zauważa Gisbert Greszake, dokonała się raz na zawsze i dlatego stanowi kres oraz dopełnienie wszystkich ofiar, to też ściśle rzecz biorąc, nie można do niej niczego dodać ani jej uzupełnić, jednak ta ofiara jest otwarta dla wierzących, ażeby uzdolnieni do tego przez ofiarę Chrystusa mogli w Nim i razem z Nim składać samych siebie Bogu w ofierze. Kapłańska zdolność ludu Bożego do składania siebie samych w ofierze umacnia się i pogłębia dzięki Eucharystii. Wierni, uczestnicząc w ofierze eucharystycznej, źródle i zarazem szczycie całego życia chrześcijańskiego, składają Bogu boską żertwę ofiarną, a wraz z nią samych siebie. Posileni zaś w świętej komunii ciałem Chrystusa w konkretny sposób przedstawiają jedność ludu Bożego. Jedność rodząca się z Eucharystii nie jest owocem ludzkiego wysiłku, lecz dziełem Boga dokonanym przez Ducha Świętego w ciele Chrystusa oraz poszczególnych Jego członkach. Na tej jedności zbudowana jest i wciąż się buduje wspólnota Kościoła, która karmi się ciałem i krwią Chrystusa, by mocą Jego Ducha dokonywać w świecie nieustannej przemiany, nieprzyjaźni, będącej skutkiem grzechu, w miłość, rodzącą się z poznania tajemnicy paschalnej Chrystusa. Jedność płynąca z Eucharystii jest otwarta na wszystkich, gdyż przechodzi przez pokonanie w sobie wszelkich barier oddzielających jednych ludzi od drugich. To właśnie sam Chrystus przez swoje misterium paschalne, jeśli jest ono właściwie przyjęte i przeżywane, buduje jedność tam, gdzie ludzie, świadomi swojej słabości i niezdolności do prawdziwej jedności, poddają się Jego misterium i je celebrują, by być wykorzystanym do budowania, użytym jak kamień odrzucony przez budujących. Szczególny wyraz kapłaństwo ochrzczonych osiąga w sakramencie małżeństwa, którego małżonkowie są szafarzami. Kapłańska logika bezinteresownego daru z siebie wkracza w życie małżonków, kiedy wzajemnie się sobie oddają i wzajemnie przyjmują jako jedno ciało. Komunia osób zbudowana na takiej logice staje się komunią nierozerwalną, płodną i życiodajną. Cały ten proces wydawania siebie dla drugiego ma swoje źródło w sakramentach chrztu i Eucharystii. Małżonkowie chrześcijańscy karmieni Eucharystią otwierają się na działanie Boga w sobie i zostają uzdolnieni do składania siebie w ofierze ze względu na innych. Przeniknięta logiką kapłańską rodzina chrześcijańska staje się więc szkołą komunii, prawdziwym kościołem domowym, w którym celebruje się nowość życia. Z właściwego rozumienia tej tajemnicy wynika charakter misyjny rodziny chrześcijańskiej, która nie zamyka się w sobie, lecz oddaje swoje życie w służbie Kościoła i świata, by wszyscy głodni i spragnieni mogli mieć życie wieczne. I ostatni punkt, relacje zachodzące między kapłaństwem powszechnym i kapłaństwem ministerialnym. Żeby cały Kościół był ludem kapłańskim i mógł skutecznie wypełniać swoją misję w świecie, Jezus ustanowił kapłaństwo służebne, czyli hierarchiczne, w którym mają udział prezbiterzy i biskupi na mocy sakramentu święceń. Kapłaństwo wspólne wiernych i kapłaństwo służebne, choć różnią się istotą, a nie tylko stopniem, są sobie wzajemnie przyporządkowane. Jedno i drugie bowiem we właściwy sobie sposób uczestniczy w jedynym kapłaństwie Chrystusa. Tak mówi o tym Konstytucja o Kościele w numerze 10. Różnica między kapłaństwem ministerialnym i kapłaństwem wszystkich ochrzczonych nie jest natury jurysdykcyjnej, lecz sakramentalnej. Kapłaństwo wspólne wiernych potrzebuje bowiem sakramentalnego pośrednictwa, czyli kapłaństwa hierarchicznego. Bez kapłaństwa ministerialnego uobecnianie ofiary krzyża pozostałoby tylko niespełnionym życzeniem, a kościelna komunio nie doszłaby nigdy do skutku. W adhortacji Pastores Dabovobis Jan Paweł II przypomniał, że prezbiterzy są w Kościele i dla Kościoła sakramentalnym uobecnieniem Jezusa Chrystusa, głowy i pasterza, głoszą autorytatywnie Jego słowo, powierzają Jego znaki przebaczenia, powtarzają Jego znaki przebaczenia i daru zbawienia, zwłaszcza w sakramencie chrztu, pokuty oraz w Eucharystii. Dzielą Jego pełną miłości troskę aż do całkowitego złożenia daru z siebie za owczarnię, którą gromadzą w jedno i prowadzą do Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. Dlatego zgromadzenie wiernych, które zbiera się w celu sprawowania Eucharystii, absolutnie potrzebuje kapłana z mocą święceń, który będzie jej przewodniczył, ażeby była prawdziwie wspólnotą eucharystyczną. Wszyscy chrześcijanie, nie wyłączając biskupów, prezbiterów i osób konsekrowanych, powołani są do aktywnego i pełnego uczestnictwa w kapłaństwie powszechnym przez ofiarę ze swego życia. Świadomość udziału całego Kościoła w jedynym kapłaństwie Chrystusa pozwoli uniknąć niewłaściwych relacji między duchownymi a wiernymi świeckimi. Wyświęceni kapłani są w służbie ochrzczonych, lecz dobrze jest, gdy ochrzczeni ze swej strony pomagają im przeżywać w pełni ich posługiwanie, czyniąc je bardziej owocnym. Konieczne jest więc takie organizowanie życia wspólnoty kościelnej, uczy biskup Kiernikowski, by duchowni i świeccy czuli się sobie wzajemnie potrzebni i sobie przyporządkowani. Potrzeba takiej formacji seminaryjnej oraz pielęgnowania takiego ducha w prezbiterium, który nie odrywałby kapłana od wspólnoty, nie stawiałby spełnianych przez niego funkcji ponad jego autentyczne życie we wspólnocie z zachowaniem właściwych mu relacji w odniesieniu do wszystkich jej członków. Z drugiej strony trzeba w ochrzczonych budzić świadomość kapłaństwa powszechnego i wspomagać ich, by oni przejęli we wspólnocie misje i zadania wynikające z sakramentu chrztu, który uzdalnia ich do kapłańskiego przeżywania wszystkich aspektów ich życia i działania. Dotyczy to ich relacji z Panem Bogiem i z bliźnimi. Dotyczy to pracy, przeżywania macierzyństwa i ojcostwa, angażowania się w różne formy działalności i struktury życia społecznego. Obejmuje to ich uczucia i cierpienia, modlitwę i służebnie pojęte życie. I na zakończenie trzeba przypomnieć, że całe życie Kościoła jest kapłańskie, ponieważ związane jest z celebracją tajemnicy paschalnej Chrystusa. Realizacja kapłaństwa powszechnego stanie się świadectwem dla świata i przyniesie najlepsze owoce w zależności od tego, na ile poszczególni ochrzczeni potwierdzą to, co otrzymali w sakramencie chrztu. Im głębiej będą przeżywać swoją chrześcijańską tożsamość, tym bardziej zajaśnieje w nich Chrystus kapłan, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Jeżeli natomiast wierni świeccy zapomną, że są częścią ludu kapłańskiego, grozi im niebezpieczeństwo traktowania Kościoła jako instytucji, a duchownych jako urzędników świadczących religijne usługi. Żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, Potrzeba głębokiej świadomości eklezjalnej, że Kościół jest ludem kapłańskim, ciałem Chrystusa i świątynią Ducha Świętego. Tego nie da się oczywiście ukształtować teoretycznie, ani przy pomocy odgórnych zarządzeń. Wierni świeccy muszą rozpoznać swoją chrześcijańską tożsamość, muszą odkryć, że są ważni w Kościele i odnaleźć się jako podmiot, a nie tylko przedmiot duszpasterstwa. Realizacja podstawowego zadania Kościoła, jakim jest ewangelizacja, domaga się współpracy duchownych i świeckich, którzy w pełni przeżywają tajemnicę chrztu i nie boją się tracić swojego życia w służbie Ewangelii. Eucharystia, dar uzdalniający do czynienia daru z siebie, udziela się każdemu z nas w takim stopniu, w jakim pozwalamy, by Bóg dokonywał w nas swego dzieła. I w tym sensie Eucharystią można żyć. Jest ona pokarmem, przedziwnym pokarmem, który daje się konsumować tak długo, dopóki nie zaczniemy rozumieć, że ona spełnia się w nas, do końca wtedy, gdy ja daję się konsumować. To jest dzieło Boga i to jest liturgia życia, spełniająca się przez wydawanie własnego życia dla objawienia się Bożego życia w nas. Dziękuję za uwagę.